serdecznie Państwa witamy w audycji Rozmowy o Życiu, a dziś będziemy rozmawiali o pielgrzymce przyjaciół katolickiego Radia Podlasie do Ziemi Świętej. W studio ksiądz przewodnik, ksiądz pilot, no właściwie można byłoby dużo tutaj tytułów wymieniać, ksiądz Andrzej Głasek, szczęść księże, a raz z nami są również pielgrzymi, wydelegowana demokratycznie przez ponad 30-osobową grupę czwórka. Będę przedstawiał z imiona: Jacek, Joanna, Zofia i Danuta. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam jeszcze.
Wróciliście, wyspani już? Odespane?
Praktycznie tak. W moim przypadku to był wczorajszy dzień praktycznie stracony. To były praktycznie tylko godziny wyrwane ze snu, a pozostała część odsypiana. Jednak wyjazd pielgrzymka do Ziemi Świętej jest przeżyciem, które powoduje, że trzeba dość mocno regenerować siły po powrocie.
A w Waszym przypadku? Bo już podejrzewam, że każdy z Was jest w pracy dziś.
A ja wyjątkowo miałam jeszcze dzisiaj dzień wolny od pracy, ponieważ w naszej firmie za sobotę był dzisiaj oddany dzień wolny, także dopiero jutro idę do pracy, więc mogłam w pełni zrelaksować się po podróży.
No to ja rozumiem, że dlaczego w Łukowie dzisiaj tam nie było korków rano, jak wyjeżdżałem. No, wszystkie urzędy, jeszcze firmy nie pracowały. A jak w Siedlcach?
Ja na skrzydłach dzisiaj. Przyznaję, że to był też relaks, oderwanie się od codzienności.
Anna?
Ja również. Wczorajszy dzień był takim fajnym dniem, bo można było zregenerować siły. Spaliśmy, chodziliśmy, spacerowaliśmy. Także dziś bez problemu rano, każdy do swoich obowiązków.
A banki też pracują dzisiaj.
No ja dzisiaj przepracowałam dzień od świtu do nocy, prawie że niedawno zakończyłam dzień. Ale bardzo dobrym układem był dzień wolny 3 maja. Po powrocie drugiego już po południu można było się zregenerować co nieco wczoraj 3 też. Także dzisiaj ten dzień już w miarę gładko przeszedł. Ale nie dziwię się, że nasz ksiądz przewodnik potrzebował trochę więcej odpoczynku, bo wydaje się, że najwięcej wysiłku włożył w tą pielgrzymkę, w jej organizację.
Księże Andrzeju, który to już raz odliczył ksiądz?
Nie liczyłem, który to raz. Rachuba jakoś przerwała się w momencie, kiedy wymieniłem 4 paszport wypełniony pieczątkami. Zasadnicze pieczątki to jest właśnie Tel Awiw, przylot, wylot, ewentualnie Taba, Eilat, ewentualnie Amman, Jerycho. Na tej zasadzie, w zależności od trasy, od kierunku, który trzeba było poprowadzić. To był naprawdę już tak gdzieś grubo ponad 100.
No tak, no to gratulujemy. A z drugiej strony dziwimy się, że ksiądz nie liczy, no bo to jednak mimo wszystko potem...
To jest do odtworzenia, nie ma problemu. To trzeba było tylko po prostu w Palotyńskim Biurze Pielgrzymkowym, które ostatecznie odpowiada za nasze wyjazdy, za nasze pielgrzymki, po prostu wziąć statystykę od 1989 roku i popatrzeć.
Ksiądz za chwilę odpowie na całkiem inne pytanie. Natomiast jedno dla Was wszystkich. Oczywiście w trakcie jeszcze audycji będziemy dzwonić do naszych pozostałych pielgrzymów. I będziemy również prosili ich o refleksję. Pierwsze pytanie to pytanie o zaskoczenie. Czym zaskoczyła Was Ziemia Święta? Zacznijmy teraz odwrotnie od Pani. Danuta?
Więc jeżeli o mnie chodzi, to już począwszy od spotkania przed pielgrzymką tutaj właśnie w radiu, które zasygnalizowało pewne fakty, z którymi się spotkamy, czyli inna kultura, inny porządek, który możemy spotkać, żeby nas nie zaskakiwało to aż tak, oraz również opowieści osób bliskich, które były w Ziemi Świętej, spowodowały, że może byłam mniej zaskoczona na przykład wyglądem stacji Drogi Krzyżowej, którą przeszliśmy od początku do końca kilkukrotnie, a najbardziej zaskakiwał ten pierwszy widok bazaru, handlu i w tym tych stacji Drogi Krzyżowej, ukrytych gdzieś tam, gdzie dzięki przewodnikowi księdzu Andrzejowi mieliśmy komentarz stosowny do tego, mieliśmy też chwilę modlitwy przy każdej stacji. Byłam już na to przygotowana, aczkolwiek mimo wszystko było to dla mnie takim przeżyciem szokującym. Przejście już drugi raz tej drogi, już kolejnego dnia, już robiło mniejsze wrażenie na mnie. To było największe takie zaskoczenie, że jednak wśród tego handlu, wśród tych straganów znajdują się poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, gdzie trzeba było spojrzeć w odpowiednie miejsce, żeby i usłyszeć komentarz osoby znającej te miejsca doskonale, która opowiedziała nam o tym, żeby wiedzieć, gdzie one są. Ale wygląd tego wszystkiego mimo wszystko mnie zaskoczył, chociaż byłam na to przygotowana.
Dla mnie zaskoczeniem takim szokującym to był pierwszy pobyt. Wtedy w Ziemi Świętej 2 lata temu byłam tylko jeden dzień. Natomiast i wtedy przeżyłam szok tego, co zobaczyłam z wyobrażeniami, jakie miałam. Natomiast teraz przeżyłam tylko te wspaniałe chwile. Teraz bardzo przeżyłam to, że podczas tej pielgrzymki czułam, jak chodziliśmy śladami Pana Jezusa. To dzięki księdzu Andrzejowi, naszemu przewodnikowi, który w każdym miejscu czytał nam Ewangelię i po prostu my odczuwaliśmy, zresztą tak samo ksiądz dyrektor, ksiądz Sławomir i w czasie mszy, i w czasie wygłaszanych kazań przybliżali nam jeszcze te miejsca, w których byliśmy, i to takie ogromne, wspaniałe uczucie, pierwszy raz, że jest się tam, gdzie i stąpa się, tam, gdzie stąpał wcześniej Pan Jezus. Także dla mnie to było ogromne przeżycie duchowe, wspaniałe przeżycie.
Janno?
Ja właściwie, mówiąc szczerze, to najbardziej zaskoczyła mnie Droga Krzyżowa, inaczej sobie wyobrażałam, i Ogród Oliwny. Myślałam, że to będzie jakaś większa powierzchnia, a to w sumie taki maleńki, prawda? Mała powierzchnia, no inaczej sobie to wyobrażałam. No i zaskoczyło mnie tak pozytywnie, bo myślałam, że jest tam bardziej brudno, że jednak jest większa bieda, przynajmniej w tych miejscach, gdzie my żeśmy byli. Natomiast tutaj na duży plus. Także takie właściwie miłe, pozytywne zaskoczenie.
Jacku?
Mnie zaskakiwały kontrasty. Pustynia i kwitnące ogrody. I to obok siebie. A drugie zaskoczenie to architektura. Bazylika Grobu Pańskiego, Bazylika Narodzenia. Wyobrażałem sobie piękne katedry, strzeliste wieże. A wyglądę przypominało to, nie wiem, dużą murowaną stodołę, za przeproszeniem. Nie widziałem tego, czego się spodziewałem. Dla mnie był to taki troszkę też szok.
Czyli generalnie podchodziłeś do tego z takim wyobrażeniem troszeczkę europejskim.
Oczywiście.
Że to będzie na zasadzie Bazyliki Świętego Piotra. Ja myślę, że to mimo wszystko, że się ogląda, to przygotowuje się w przewodnikach, to też
to jest zupełnie co innego.
Każdego to dotyka. Jest z nami Kazimiera Łuków i za chwilę zapytamy właśnie dokładnie o to samo ją, chociaż w pierwszym rzędzie zapytamy o zdrowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ze zdrowiem w porządku. Jak tylko wróciłam, szybciutko udałam się do lekarza. Okazuje się, lekarz pochwalił, patrząc na poprzednie zdjęcie, powiedział, że się dobrze spisywałam. Wszystko jest tak samo jak na zdjęciu, ale to mało istotne.
Tutaj musimy wytłumaczyć, to było, czasami zdarza się tak, ale to też trzeba powiedzieć, że to dzięki temu, że jednak wykorzystujemy tutaj biuro, które naprawdę ma duże doświadczenie. No i poza tym mamy księdza Andrzeja i kierowców, którzy pełnią rolę rezydentów przy okazji. No mieliśmy malutki wypadek, to tak to nazwijmy, stłuczkę chyba.
Małą stłuczkę. Wypadek, bo w niczym nie, tak mi się wydaje, przynajmniej nie odstawałam, jeśli chodzi o nogi, o siły do kroczenia po Ziemi Świętej cały czas. Owszem, byłam kłopotliwa przez 2 wieczory, bo bo trzeba było do lekarza upewnić się, czy sobie rzeczywiście coś tam zrobiłam. Po prostu jest tam bardzo ślisko. Tam chyba tak dużo ludzi kroczy tymi ulicami, że zdarzyło mi się.
Tak akurat w tym przypadku to akurat przedobrzyli właściciele hotelu. Akurat sobie wyłożyli to ku tym. Tak, ale tutaj to też jest to taka również jak gdyby lekcja dla tych, którzy do Ziemi Świętej wyjeżdżają, czy też w ogóle korzystają z różnych usług, że trzeba po prostu czasami warto troszeczkę więcej zapłacić, mieć tą gwarancję i ubezpieczenia, i opieki, naprawdę porządnej opieki rezydenta, żeby mieć tą gwarancję, że jeżeli się naprawdę coś stanie, tak jak w tym przypadku mieliśmy troszeczkę strachu, ale jednocześnie...
Na strachu się skończyło,
bo okazało się, że i lekarz jest, i wszystko właściwie było na miejscu, wszystkie możliwe badania można było przekonywać.
Wspaniałe potraktowanie wszystkich uczestników, którzy bardzo mi pomagali, ale mnie to istotne.
Okay. Dla mnie co było największym zaskoczeniem?
Najistotniejsze dla mnie przeżycie, jakie od pierwszego do ostatniego dnia. Proszę sobie wyobrazić, że moje właśnie pierwsze kroki po powrocie były na cmentarz do mamy. Powiedzieć jej, jak bardzo jestem szczęśliwa, że byłam w Ziemi Świętej. Wszystko to ogromne przeżycie i ja akurat czytałam przewodnik, koledzy mi tu wcześniej będący w Ziemi Świętej dali przewodnik po Jerozolimie i Ziemi Świętej wiedzy i życia. Ja sobie to przekartkowałam przed wyjazdem. Nijak się to ma do tego, co usłyszałam z ust prowadzącego i chylę czoła wspaniałego prowadzącego księdza Andrzeja. Takie przeżycia, ja jadąc do Ziemi Świętej nie spodziewałem się, że będę tak przeżywać i drogę krzyżową, i Golgotę, i wszystko. Żyję tym kolejny dzień, kontaktuję się z koleżankami, z którymi byłam najbliżej, z panią Zdzisią, z Krystyną, z którą byłam w pokoju, wymieniamy zdania i szczerze mówiąc to bardzo bym pragnęła pojechać jeszcze raz na spokojnie jeszcze raz przeżyć to samo.
No cóż, jakby to powiedzieć, za rok zapraszamy na powtórkę.
Mam nadzieję, że lepiej się będę wpisywała.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy, szczęść Boże. Księże Andrzeju, czy te zaskoczenia, o których tutaj mówią i nasi goście, i telefoniczni w studio, odbiegają od tego, co ksiądz słyszy bardzo najczęściej podczas tych stu paru wyjazdów, tych stu paru pielgrzymek od uczestników?
Generalnie podsumowując, można powiedzieć, że są bardzo podobne do siebie. Bardzo istotne jest, że każdy gdzie indziej zasadniczo przeżywa punkt kulminacyjny swojej pielgrzymki. Dla wielu osób tym kulminacyjnym momentem jest rzeczywiście przeżycie Drogi Krzyżowej. Dla bardzo wielu osób kulminacyjnym momentem pielgrzymki jest Góra Błogosławieństw ze swoim pięknem i majestatem położenia nad Jeziorem Galilejskim. Dla jeszcze innych jest doświadczenie znalezienia się na środku jeziora, w małej skorupie wydanym na wiejący wiatr. Mogliśmy tego my również w czasie naszego pielgrzymowania doświadczyć, doznać, poznać, że tylko Jezus, który wyciągnie do nas rękę i powie nie lękaj się, który powie do wichru milcz, ucisz się, tylko On jest tym, którego tam doświadczywszy można również, ja tak troszeczkę łączę już z tym, co będzie, o czym będziemy mówili później, którego trzeba potem odnaleźć w swoim życiu i jego spotkanie z Nim zrealizować i wypełnić swoją codziennością tutaj po powrocie do domu. Doświadczenia pielgrzymowania po Ziemi Świętej są bardzo wspólne, ale zależy to właśnie od tego, w jakim nastawieniu pielgrzymi jadą do Ziemi Świętej. Jeżeli pojadą jako turyści, którzy zostaną poprowadzeni przez takie czy inne biuro izraelskie z człowiekiem, który nie jest chrześcijaninem, będą zwracali swoją uwagę na architekturę, będą mówili o wspaniałych kolumnach, będą pokazywali sobie i mówili o wielu, wielu innych sprawach. Natomiast doświadczenie spotkania z Bogiem i doświadczenie spotkania z Chrystusem na kartach Piątej Ewangelii, jaką jest Ziemia Święta, jest wspólne dla pielgrzymów. I to myślę, że zupełnie generalnie można to powiedzieć, jest to wspólna cecha dla wszystkich pielgrzymów jadących do Ziemi Świętej. Spotkanie z Chrystusem, spotkanie z Ewangelią, spotkanie z Bogiem.
No właśnie, ja pytałem o to pierwsze zaskoczenie, a kolejne pytanie jest jak gdyby troszeczkę cofnięciem się o krok. Z jakim nastawieniem właściwie, kiedy wyjeżdżaliście, kiedy podejmowaliście tą decyzję o przyłączeniu się do tej pielgrzymki, to znaczy myśmy na tym spotkaniu mówili, słuchajcie, nie zakładajcie niczego, jedźcie jak po prostu czysta księga, że to będzie w tym momencie najłatwiej, ale to wiadomo, że myśmy mówili z innej perspektywy pewnego naszego doświadczenia. Natomiast każdy z Was podejrzewam, że ja już nie pytam o intencje, ale z jakieś nastawienie czy pewne oczekiwanie miał.
Duchowe nastawienie.
Duchowe oczekiwania. Właśnie o to chodzi. Nie pytam po prostu o oczekiwania takie, jaka ta Ziemia Święta będzie, tylko z jaką intencją, z jakim nastawieniem wyjeżdżaliście. Teraz od Jacka może zaczniemy. Jestem ciekaw. I czy to potem znalazło potwierdzenie, czy potem trzeba było weryfikować?
Właśnie. Która dokonała się w Ziemi Świętej.
Więc zacznę od tego, że turystycznie mieliśmy jechać z żoną zupełnie w innym kierunku, na północ, na fiordy. Decyzja była bardzo szybka i okazała się bardzo trafna, bo to było zupełnie inne przeżycie. Przeżycie w dwóch aspektach. Był aspekt oczywiście poznawczy, bo byliśmy po raz pierwszy w kraju o takim klimacie, po raz pierwszy byliśmy na pustyni, ale on oczywiście odszedł w cień, dominował aspekt religijny, przeżycie duchowe, stąpanie po ścieżkach Ojczyzny Chrystusa. I to było zupełnie inne odczucie, inne przeżycie. Bo my często wyjeżdżamy turystycznie. Tym razem było to coś zupełnie innego. Czy będzie owoc tego wyjazdu? Dzisiaj na to pytanie nie odpowiesz.
Ale ja po prostu pytam też, znaczy wy wyjeżdżaliście, znaczy nie sądzę, bo akurat jesteście związani z domowym kościołem, więc generalnie myślę, że była również myśl o tym, że nie tylko po to, żeby stąpać ścieżkami Chrystusa, po to, żeby zobaczyć ten kraj, ale myślę, że była jakaś pewnie szczególny powód do tego, że zmieniliście decyzję. I nie fiordy, tylko Ziemia Święta.
Powód był zarówno osobisty, czyli chęć, aby coś jeszcze w swoim życiu zmienić, chociaż to życie już jest generalnie dość mocno przeżyte, ale myślę, że zawsze jest czas jeszcze na przemianę, na odrodzenie.
Nie sądzę, że się ze mną zgodzi, ale akurat ja miałem wrażenie, że im tam odjęło ze 20 lat.
Co najmniej. Bagatelizując co nieco, czas kąpieli w Morzu Martwym, mówi się, że każda minuta to jest pół roku życia do tyłu, więc akurat ponieważ
spędziłem ponad godzinę. Ostatnim razem ksiądz Andrzej mówił o godzinie.
I za każdym razem mogą się zmieniać parametry, zwłaszcza, że woda staje się coraz bardziej słona.
Ale moje nastawienie było chyba jeszcze głębsze, ponieważ nie chciałbym odmłodniać o 20 lat, ale chciałbym narodzić się na nowo. I myślę, że ta pielgrzymka daje szansę na to, aby w moim życiu zmieniło się wiele. Czy się zmieni, tego jeszcze nie wiem, ale szansę taką uzyskałem. A druga intencja to była intencja rodzinna, intencji synów i ich dalszego życia.
Janno?
My z mężem bardzo chcieliśmy jechać do Ziemi Świętej. Już z takim zamiarem nosiliśmy się dużo wcześniej, ale nie mogło to dojść do skutku. Spotkałam właśnie znajomych, którzy byli na pielgrzymce wrześniowej. I oni zarazili nas tym bardzo. Później się spotkałam z Danusią w styczniu i ona mówi, że jest organizowana pielgrzymka, więc mówię, że no musimy jechać, rób wszystko, żebyśmy się na tej liście znaleźli. Nasza intencja była też oczywiście rodzinna. No wiadomo, mamy troje dzieci, jechaliśmy w ich intencji o zdrowie, o pomyślność, o rychłe ukończenie studiowania naszego najstarszego syna. Średni syn wyjeżdża za granicę, więc też modliliśmy się, żeby to wszystko jemu wyszło, żeby szczęśliwie wrócił. Myślę, że nasze nastawienie było tak jak w większości. No, zobaczyć te miejsca, no, gdzie Pan Jezus stąpał, przy jakiej skale się modlił. Tego wszystkiego mieliśmy możliwość dotknąć, zobaczyć. No i każdemu polecam, naprawdę każdemu katolikowi, żeby przynajmniej raz w życiu tam pojechał.
Jest z nami Krystyna. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie i pytanie do Krystyny, której córka na wrześniowej i zięć, i córka na wrześniowej naszej pielgrzymce byli. Z jakim nastawieniem, z jaką intencją jechałaś na to spotkanie z
ziemią? Znaczy, ja jechałam z intencją, że tak powiem, rodzinną. Mam dwójkę dzieci, czworo wnucząt, prawnuczkę. O zdrowie, o błogosławieństwo, o opiekę Matki Bożej nad naszą rodziną. Ja już troszeczkę znałam, że tak powiem, córka mnie przekazała, jak to się wszystko odbywa i tak dalej. Niemniej jednak, będąc razem z Wami, słysząc, jak czytał Ewangelię ksiądz Andrzej, to było codziennie przecież, to ja to zaczynam w tej chwili inaczej rozumieć. Do tej pory to mi tak jakoś było, rozumiałam, ale nie tak. Poszłam w niedzielę, w poniedziałek do kościoła. Jak ksiądz w kościele czyta Ewangelię, ja po prostu to, te słowa docierały mi bardziej. Ja to tak inaczej troszeczkę pojmowałam. No niemniej jednak cieszę się bardzo, że pojechałam do Ziemi Świętej. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze raz pojechać, bo już mój wiek, nie wiem, czy mi na to pozwoli.
No tak, no, więcej energii ktoś miał. No, chcielibyśmy mieć tyle energii.
Ale chciałabym jeszcze bardzo, może nie za 4 lata, ale za 2 lata. Może jeszcze Pan Bóg mi pozwoli, da zdrowie i będę mogła pojechać. Bo myślę, że następnym razem, tak jak czytam drugi, trzeci raz książkę, to za każdym razem coś się nowego dowiaduje i inaczej to pojmuję. Myślę, że teraz byłoby to samo, gdybym pojechała za 2 lata. W każdym razie jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogłem zobaczyć tą Jerozolimę, te ścieżki, tak jak poprzedni moi mówcy mówili, gdzie stąpał Pan Jezus, teraz ja stąpałam. Naprawdę, no droga krzyżowa to zostawmy, to bo mi się wydaje, że może kiedyś też był handel, tylko troszeczkę inny, może mniejszy jakiś tam. W każdym razie jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Polecam wszystkim zbierać pieniążki i pojechać właśnie z Palotynami, bo rozmawiałam z koleżankami, które były przez inne biura turystyczne. To nie jest to. Naprawdę nie jest to. Jestem bardzo szczęśliwa. I Bóg zapłać za wszystko.
Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Tu rzeczywiście coś jest, że to biuro ma swoją nie tylko markę, ale również pewną atmosferę wytwarza. Zresztą spotkaliśmy na lotnisku grupę, która razem z nami równolegle pielgrzymowała. Ja byłem zdumiony, że przewodnicy nie znają języka ani rosyjskiego, ani angielskiego. I w zasadzie no, sprawili wrażenie, jakby byli pierwszy raz na w ogóle na lotnisku. Ksiądz Andrzej, pamiętam, jeszcze tutaj udzielał rad, bo akurat przewodnik oddał urzędnikowi swój paszport i następnie urzędnik z tym paszportem po prostu gdzieś poszedł, gdzieś zniknął, co w ogóle jest niepraktykowane. Dobrze, Zofio, co?
Otóż ja wiele razy jeździłam do miejsc świętych, ale po prostu na dzień, na dwa. Natomiast pragnęłam, żeby wyjechać tak właśnie pierwszy raz na pielgrzymkę, żeby móc dłużej pomodlić się, podziękować Bogu za otrzymane dotychczas łaski. Byłam szczęśliwa, że mogłam właśnie pojechać z córką, która miała za co dziękować. Też wspólnie dziękowałyśmy, bo kilka miesięcy temu ukończyła trudne studia. Także dziękowałam za łaski, jakie otrzymała nasza rodzina od Panu Bogu, ale również dziękowałam za to, za wszystkie łaski, jakie otrzymała przez tyle lat firma, którą kieruję. I byłam bardzo szczęśliwa, że właśnie mogłam oderwać się na tyle dni od tego biegu, od codziennych obowiązków i przez ponad tydzień słuchać, być na mszach świętych codziennie, modlić się, słuchać Ewangelii. I myślę, że na pewno ta pielgrzymka przyniesie dobre owoce, bo już teraz ja mam ochotę sięgać do Ewangelii. Jak wcześniej to wiedziałam, że powinnam czytać Ewangelię, ale naprawdę no, nie ciągnęło mnie tak, jakoś tak nie rozumiałam. Natomiast teraz mam taką potrzebę, ja już teraz przez te dwa dni już kilka razy zaglądałam do Ewangelii, już z dziećmi czytaliśmy i właśnie teraz ta Ewangelia jest dla mnie taka bliska, taka zrozumiała. I wiem na pewno, że teraz będzie mi towarzyszyła na co dzień. I to jest ten, myślę, najważniejszy owoc pielgrzymki. Natomiast no, bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam właśnie w tej Ziemi Świętej poświęcić się modlitwie i dziękować Bogu za to, co dotychczas otrzymałam.
Troszeczkę wyprzedziliśmy następne pytanie o owoce, ale to już w tym momencie nie będziemy rozwijać szerzej przy Zofii, ale wciąż jeszcze wracając do tych intencji, oczekiwań, nastawienia, bo rozmawialiśmy o tym zaskoczeniu, ale chcemy też w przypadku Danuty zapytać właśnie o te pierwsze myśli, którymi się kierowałaś, kiedy podejmowałaś decyzję, a następnie oczekiwałaś już na tą pielgrzymkę razem z mężem.
Myślałam o tym wyjeździe już od pewnego czasu i to za sprawą księdza dyrektora kapitana. Opowieści o poprzednich wyjazdach, uczestnictwo moich bliskich znajomych w tym ubiegłorocznym wyjeździe Agaty, Krysi, Andrzeja, Doroty i Zbyszka, ich opowieści o ich przeżyciach spowodowały, że słysząc w styczniu o kolejnym terminie, rozmawialiśmy z mężem i ta decyzja zapadła i później jeszcze troszeczkę zaraziliśmy innych znajomych tym pomysłem i cieszymy się z tego bardzo. Dlaczego? Po pierwsze, że cieszę się, że pojechaliśmy razem z mężem i takich osób, które małżeństw, które pojechało, była właściwie większość naszej grupy. To było 12 chyba par małżeńskich. I dla nas to było naprawdę ogromnym przeżyciem. Na pewno jakaś intencja dziękczynna za 26 lat życia małżeńskiego i w ogóle życie zawodowe i tak dalej towarzyszyła nam. Natomiast znowu tutaj już nie w roli przewodnika, a w roli takiego przewodnika duchowego, ksiądz Andrzej. Już podczas pierwszej homilii powiedział nam, postawcie sobie jakiś cel tej pielgrzymki. Pomyślcie sobie, co jest dla was najważniejsze, jaką macie intencję, jakąś waszą główną intencję. I to rzeczywiście nam pomogło bardzo, ponieważ te myśli były takie rozbiegane. Natomiast później codziennie msza, króciutkie homilie, ale bardzo takie trafiające do nas. Jednocześnie to były homilie na bazie, tak jak Zosia mówiła i poprzednicy moi, na bazie słów Pisma Świętego, które dla nas czytane, owszem, ale to zrozumienie i to brzmienie dzisiaj tych słów, które się słyszy już począwszy od wczorajszego dnia i niedzieli, gdzie już i słysząc już pewne czytania, inaczej je rozumiemy, to znowu rola naszego przewodnika duchowego, księdza Andrzeja. I co dla mnie było bardzo ważne, to właśnie ten sens taki rodzinny, który sobie z mężem chyba nie konsultując podobną intencję, towarzyszyła nam ona, wybraliśmy i odnowienie ślubów małżeńskich, które było wspaniałym momentem, wspaniałym przeżyciem, myślę, że nie tylko dla nas, ale dla wszystkich par małżeńskich, które były, to było naprawdę wspaniałe, no, wspaniałe
przeżycie. Nie
przesadzajmy z tym
zaskoczeniem, bo żeśmy się
nie
wysypali wcześniej. No.
Ale to nie dało się przewidzieć, jak my to przeżyjemy. My sami nie wiedzieliśmy, bo na początku były to żarty, ale było to ogromne przeżycie dla nas. Naprawdę potraktowaliśmy to bardzo, bardzo z całego serca. Zaangażowaliśmy się w to, chociaż to nas zaskoczyło. Powiem szczerze, że nawet otrzymałam od męża kolejny pierścionek tego dnia.
Się opłacało.
Natomiast to się opłacało w sferze naszej duchowej, bo to było zastanowienie się.
Kupili tam pierścionków, nie było w okolicy.
Jak się okazuje, okazja
jest. Czyni na pewne... każdym odpuście można kupić pierścionek, a nieważne, czy on jest ze złota, czy stąd.
Nie, ja się zastanawiam, bo to w Kanie Galilejskiej,
co to znaczy?
Znaczy, był jeden złotnik, to tam jest.
No trochę tych szwagrów było.
Natomiast co jeszcze, kończąc już, porównując z moich takich innych przeżyć, to podobnym przeżyciem była dla mnie pierwsza pielgrzymka do Częstochowy w grupie akademickiej z Kościoła Świętej Anny. No to już było bardzo, bardzo dawno temu, aczkolwiek ten moment tej pielgrzymki do Ziemi Świętej to jest kolejna taka druga mocna duchowo pielgrzymka, która myślę, że utkwi nam obojgu już w pamięci do końca naszych dni. Także zachęcam szczerze i to, co mówiła chyba Zosia i ksiądz Andrzej. Wyjazd turystyczny nie ma żadnego porównania. W ostatnim czasie, konkretnie w kwietniu, była jedna z moich koleżanek z banku, ale z innego miasta, i właśnie wróciła tydzień wcześniej przed moim wyjazdem. Jej wyjazd był wyjazdem turystycznym, trochę odpoczynku i wycieczka właśnie do Ziemi Świętej w kilka miejsc. To, co ona opowiadała, to było zupełnie nie to. Mieli problem z czasem, żeby w ogóle odwiedzić grób Pana Jezusa, ponieważ tego czasu nie starczało. Jeżeli chcieli poświęcić temu troszkę więcej czasu, spóźniali się na zbiórkę i to powodowało konflikt z grupą, a oni chcieli troszeczkę pobyć. Natomiast nasz dzień poświęcony Kalwarii, poświęcony naszym rozmyślaniom, był dniem naprawdę głębokiego przeżycia. Ja nazywam to tak zwaną ranna nasza modlitwa, msza, tak zwana rezurekcja, jak nazwaliśmy sobie to, i wieczorne czuwanie aż do zamknięcia, to był chyba taki, jeżeli chodzi o przeżycie dni poszczególnych, takie największe przeżycie religijne, natomiast takie własne, rodzinne, to była właśnie, to był dzień w Kanie Galilejskiej.
Zwłaszcza, że pamiątki, jeśli już do tego nawiążemy, pamiątki, które przywieźliśmy, będą jeszcze bardziej przypominać o tym momencie. Każdy pielgrzym bowiem właśnie z Kalwarii otrzymuje krzyż jerozolimski, znak naszej wiary, znak tych wszystkich treści, a przede wszystkim przeogromnej miłości Chrystusa, której świadkiem i znakiem jest krzyż. Myślę, że zawiśnie na wszystkich na ścianach wszystkich domów. W radiu tutaj mamy właśnie również przywieziony z napisem Jeruzalem. Jeszcze nie wisi, ale już stoi w poczesnym miejscu. Ponadto małżeństwa, które odnawiają przyrzeczenia małżeńskie, otrzymują również z Kany Galilejskiej specjalny certyfikat odnowienia tychże przyrzeczeń małżeńskich, że małżonkowie mówili sobie, iż do dni ostatnich będą ze sobą w miłości, zgodzie i wzajemnym poszanowaniu. Przepiękne są słowa odnowienia tych przyrzeczeń właśnie tam w Kanie Galilejskiej. I oczywiście certyfikat pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Na tym certyfikacie są bardzo, bardzo takie mocne słowa psalmu 136. Jerozolimo, jeślibym zapomniał o Tobie, niech uschnie moja prawica, niech przyschnie mi język do podniebienia, jeżeli nie będę głosił Twojej chwały. I to zaświadczenie, że pielgrzym miejsca święte nawiedził, szczęśliwie odwiedził, że wszystko to, co mogło stać się jego przeżyciem, zostało rzeczywiście dokonane. Do tego jeszcze dojdą oczywiście wspaniałe panoramy z widokiem na Jerozolimę, które również stanowią naprawdę wspaniałą pamiątkę, przypominającą o fakcie pielgrzymowania, a jednocześnie to taki doskonały moment, który można ewentualnie wykorzystać, gdy mówimy naszym bliskim o pielgrzymowaniu, gdy zachęcamy, bo jak nasi bliscy przychodzą, pytają, co to jest, gdzieście byli, coście przeżyli. To jest doskonały moment, no nazwijmy to wprost, do katechezy, która będzie wprowadzeniem do pielgrzymowania do Ziemi Świętej dla tych konkretnych osób. Będzie wprowadzeniem do mówienia o Ewangelii, o tym, że moje osobiste doświadczenie Ewangelii pogłębiło się właśnie tam w Ziemi Świętej.
Może ja tylko jednym słowem jeszcze dodam, właśnie jak mówimy o pamiątkach, które są niezwykle cenne i będą na pewno cały czas nam towarzyszyły i przypominały nam ten wspaniały pobyt, to chcę powiedzieć, że my dlatego tak głęboko przeżyliśmy i tak głębokie mieliśmy przeżycia duchowe, że ta pielgrzymka była tak wspaniale zorganizowana, bo my nie traciliśmy czasu na jakieś niepotrzebne rzeczy, na oczekiwania gdzieś jakieś niepotrzebne, czy gdzie poszliśmy, to wszystko jakby na nas już czekało. I dlatego też mogliśmy poświęcić się tylko modlitwie i przeżywaniu tych wspaniałych rzeczy, a nie tracić czas na jakieś inne niepotrzebne rzeczy. Nawet szliśmy na obiad, to już wszystko było gotowe. Wchodziliśmy, siadaliśmy, od razu był podany obiad. To są takie drobiazgi, ale one są bardzo ważne w organizacji, bo wtedy mogliśmy właśnie przeżywać to, co było dla nas najważniejsze. Duchowe przeżycia pielgrzymki.
Nie szukając miejsca na restaurację.
Tak, no właśnie, tak, no to jest właśnie ta zaleta, o której my mówimy, że akurat współpracując z Palatynami,
z konkretnym biurem,
który mamy, wiemy, że ma, że jeśli nam by się autokar zepsuł, w ciągu kilkunastu minut mielibyśmy postawiony drugim, nikt by nie pytał,
maksymalnie
nikt by nie
godzina, tak, no, w zależności od odległości od Jerozolimy,
że ten autokar po prostu czekał awaryjny, że mieliśmy po prostu bardzo doświadczonych miejscowych kierowców, którzy byli otwarci. No i przede wszystkim, no, też wam się tak wydaje, że tak wszystko łatwo wyglądało, no, dzięki księdzu Andrzejowi, który był...
Dzięki wielu ludziom z biura.
Ale również to jest ta kwestia synchronizacji czasu.
Jerozolimskiego,
to jest, to może nie tyle napracowali, to jest kwestia doświadczenia. To jest kwestia pewnego doświadczenia. Tak. Oczywiście to nie jest tak, że my nie mamy zastrzeżeń pewnych, bo
ale wiadomo, że zawsze będą. Jesteśmy tylko ludźmi.
Natomiast my sobie to są nasze doświadczenia, może nie zastrzeżenia, które po prostu pozwalają na to, żeby weryfikować i podnosić jak gdyby sobie również poczekać.
Ale pielgrzymi nie mieli żadnych zastrzeżeń. Nikt z nas nie słyszał.
Tak? Wspomnę tylko o tym takim dość ciekawym momencie, mianowicie jak sobie
teraz zaczynamy ciekawostki, żeby było jasne.
Jak sobie przypomniecie, jechaliśmy z Tyberiady na górę Tabor. Było oczywiście bardzo wczesne wstanie i była oczywiście prośba o punktualność. Bo jak się w konsekwencji okazało, no, koszulę do prania wyjąłem, więc numerek też w domu został. Czasami po powrocie piorę jeszcze koszulę, bo na początku wtedy jakoś tak zostawały, żeby ten zapach Ziemi Świętej troszeczkę dłużej w nich zatrzymać. Natomiast co się okazało? Dojechaliśmy i rzeczywiście dostaliśmy numerek 1. W ciągu 2 minut kierowca mówi: zobacz. I już były 2 kolejne autokary. A mieliśmy wyznaczoną godzinę mszy świętej, 8 rano, więc bardzo, bardzo wcześnie. Musieliśmy poczekać tam prawie pół godziny, może troszeczkę więcej, zanim zaczęliśmy wjeżdżać. Więc to było gdzieś tam, no czekamy jednak, czekamy. Ale byliśmy pierwsi.
Myślę, że akurat pielgrzymi nie mieli, bo pielgrzymi nie zauważyli pewnych niuansów, ale mówię, no to jest, trzeba od razu oddać hołd organizacji i księdzu Andrzejowi, który czasami, my czasami z księdzem Sławkiem, kiedy rozmawiamy, kiedy przygotowujemy, kiedy zaczynamy przygotowywać i kogo właściwie zaprosimy w danym roku i jak będzie przebiegała trasa, to zawsze mówimy: księży Andrzeju, trochę więcej luzu, trochę więcej czasu. A z drugiej strony potem na miejscu okazuje się, że nie wolno dawać za dużo czasu, dlatego że grupa zaczyna się rozłazić.
Czas na kawę jest rzeczą oczywistą.
Tak, ale generalnie to jest 15-20 minut i nie wolno więcej, bo zawsze się ktoś zaczyna gdzieś...
Zaczyna szukać po prostu innych możliwości. Odwiedzenia miejsca.
A jest to niestety, to, że bezpiecznie przemierzamy ten szlak, no wynika również z tego, że jesteśmy zdyscyplinowani. To, że stanowimy zwartą grupę, to, że nikt nie ma przy tej pierwszej okazji, przy pierwszym wyjeździe, na przykre niespodzianki. Te przykre niespodzianki ludziom się zdarzają, bo pamiętajmy o tym, że to jest kraj, w którym się toczy wojna. A więc generalnie możemy być niechcący świadkami jakiegoś zatargu,
bardzo
konfliktu.
Nieprzyjemnego.
Pamiętajmy o tym, że ja miałem na przykład pierwszego dnia, kiedy wjeżdżaliśmy z Betlejem, jako jedyny w autobusie nie posiadam znaczka pielgrzymki. Nie wiem, czy zwrócicie uwagę, tak, ale żołnierz po prostu podszedł do mnie i zaczął mnie machać pistoletem w samochodzie w autokarze. Tak. Nie mówił po angielsku, mówił wyłącznie po hebrajsku. Więc nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, o co mu chodzi.
Jednocześnie ja nie mogę podejść do tyłu, bo to jest na tych natychmiast traktowane jako ingerencja w wypełnianie jego obowiązków.
Tak, i stoi dwoje ludzi z pistoletami odbezpieczonymi i coś do mnie, i coś do mnie tam, załóżmy, próbuje krzyczeć. Gdzieś w którymś momencie, dopiero kiedy oni wyszli, ja się domyśliłem, że wszyscy ma się znaczek, ja go nie mam. I jemu po prostu nie pasowało, że cała grupa, że jest gościu, który po prostu się wyróżnia.
Mimo, że ma polski paszport.
Polski paszport, wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, ale nie ma znaczku pieczętowego.
Są takie przypadki i są takie sytuacje. Są sytuacje, w których, nie wiem, jesteśmy zaczepiani na przykład przez dziewczynki muzułmańskie, choćby to było pod górą kuszenia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w Jerycho. Były dziewczynki. Ja dopiero później w którymś momencie się połapałem, że mogę sprowadzić na kłopoty na grupę, na głowę, dlatego że one nas zaczepiały. Natomiast w momencie,
zanim
kiedy...
stali już ich bracia,
tak, dokładnie.
I stali ich ojcowie.
I w tym momencie w tym momencie zacząłem interweniować, żeby nie robić fotografii wbrew nim, bo one się uciekały. A z drugiej strony, kiedy wsiedliśmy do wagonika, ja powiedziałem im coś, powiedziałem, jak masz na imię, czy coś w tym stylu, bo one zwyczajnie zaczepiały nas w tym. One uciekły. Ja w tym momencie dopiero sobie zmysłowiłem, że zrobiłem coś naprawdę bardzo głupiego. Bardzo głupiego. Bo
poznać osobę.
Zaczepiłem dziewczynkę. Bo co innego, kiedy chłopca się zaczepia na ulicy i rozmawia się z chłopcem, to nie ma problemu. Ale dziewczynka, to był duży błąd z mojej strony. Ale i w tym momencie takie rzeczy docierają. Trzeba mieć świadomość, trzeba mieć właśnie to, co ksiądz Andrzej mówi na początku. Wykonać, pomyśleć, dyskutować.
Też pomyślałam o tej zasadzie, która też nam chyba zostanie na długo. Wykonać, przemyśleć, a później dyskutować. Zwłaszcza jak jest grupa i jak mamy jakieś cele postawione. I to nam towarzyszyło.
Dobrze. Najzabawniejsze momenty. Takie momenty, które czasami są anegdotą, które opowiadacie znajomym. Bo ja tutaj do księdza Andrzeja pytanie. Możecie oczywiście Państwo nas pytać, bo może zapomniałem. 509-056-590. Tutaj też, że jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, które możecie Państwo nam zadawać w związku z wyjazdami do Ziemi Świętej. Wszyscy bogaci na kolejne doświadczenia, mając wśród nas człowieka o niesamowitym doświadczeniu, jeśli chodzi o te wyjazdy. Jest to pytanie, czy w Getsemani faktycznie są jeszcze ślady krwi Jezusa? Słyszałem, że można je dostrzec. Znaczy chyba tu nie chyba o Getsemani chodzi.
O Getsemani chodzi.
Tak. Znaczy z tym, że ustalmy, Getsemani
to jest ogród oliwny. Natomiast tu sprecyzować należy, że chodziłoby raczej o skałę agonii, znajdującą się w centrum Kościoła Narodów, Kościoła Getsemani. Odpowiedź jest bardzo prosta. Od momentu, kiedy krew Jezusa została wylana, czy pocił się krwią i potem, do naszych czasów minęło 2000 lat. I owszem, możemy przyjąć pewne sprawy, pewne tematy, pewne tezy jako legendy, pobożne, budujące legendy oparte na konkretnych faktach zapisanych chociażby w księgach apokryficznych, czyli takich, które nie weszły w skład Nowego Testamentu. Natomiast mimo wielu prób i mimo wielu podejmowanych możliwości, no niestety nie zobaczyłem tej krwi, co nie oznacza, że wiarą nie przyjmuję, że to miejsce odwzorowuje, czy przekazuje nam prawdę o cierpieniu Jezusa za nas w Ogrójcu, realnym cierpieniu, które zostało dla nas i dla naszego zbawienia podjęte. Także te dwie płaszczyzny warto mieć świadomość, będąc w Ziemi Świętej, że jedna płaszczyzna to jest płaszczyzna jakby faktów, które dzisiaj widzimy, miejsc, które dzisiaj oglądamy, które od historycznych momentów życia Jezusa dzieli 2000 lat. I nie zawsze jesteśmy w stanie powiedzieć z dokładnością, tu stał Jezus.
Co więcej, problem pojawia się, że w wielu przypadkach jest to tak jak zwana tradycja, kiedy mówimy, że tradycja.
Co wielokrotnie padało z moich
dokładnie,
ust. Dokładnie.
Trzeba pamiętać o tym, że ślady historyczne, zwłaszcza w takim mieście jak Jerozolima, to trzeba po prostu zajrzeć do historii tego miasta. Miasta, które było niszczone, przebudowywane, rozwalane.
18 razy burzone i 19 razy odbudowane.
Więc znalezienie nawet, jeśli chodzi o archeologię. Co więcej, dziś badania archeologiczne wydają się w wielu przypadkach kompletnie niemożliwe na wiele lat wykluczone.
Ze względu na konflikt, który się toczy między Żydami, a Palestyńczykami.
Dokładnie. Najprostsza rzecz, taka ilustracja tego, do dziś nie znaleziono, oprócz murów, żadnego śladu po drugiej świątyni. Żadnego archeologicznego śladu.
Oprócz tak zwanego zachodniego muru.
Zachodniego muru, który przyjmuje się, że rzeczywiście był tym fundamentem, bo to nawet nie jest mur, tylko to jest fundament, ale nie ma ani jednego szczegółu, bo jedyny owoc granatu, który miał być zwieńczeniem jakiejś laski i tak dalej, okazał się falsyfikatem. Więc...
Widzę, pan Grzegorz się bardzo dobrze przygotował na dzisiejsze nasze
spotkanie. Nie, ja jestem w ogóle...
Rewelacja. Jestem zaskoczony, dlatego że owoc granatu, ten, o którym mówimy, jest to dosłownie 2 centymetry wysokości.
To jest kawałek zęba hipopotama.
Tak jest. Natomiast, żeby go zobaczyć w Muzeum Izraela, które obecnie jest w przebudowie, więc pan Grzegorz absolutnie go nie mógł widzieć, żeby go zobaczyć, trzeba użyć szkła powiększającego. I czasem, owszem, zdarzało mi się, że gdy grupy prowadziliśmy do tej części tak zwanej archeologicznej Muzeum Izraela, wtedy dawałem zadanie, proszę znaleźć, wtedy jeszcze mówiło się, ten jedyny materialny dowód pierwszej świątyni, którym jest właśnie jabłko granatu. Rzadko komu się to udawało. Trzeba było pokazać, gdzie to jest.
Księże Andrzeju, no cóż, jakby to powiedzieć...
Historycy.
No właśnie. No.
Jakoś tak mają to coś wspólnego.
Ja obiecałem, że się nie będę wymandrzał. Chociaż my tutaj z księdzem Andrzejem toczyliśmy podskórnie swoje dyskusje.
Mamy jedną mistrzynię, która chyba nas do tego przygotowała, żeby toczyć dysputy, dzięki którym będziemy poznawać rzeczywistość i docierać do faktów historycznych.
No tak, tu też będziemy dyskutować, czy mistrzynie. Natomiast ja przyznaję się, rzeczywiście ksiądz Andrzej wie o tym doskonale. Myśmy przed wyjazdem ustalili, że ja nie będę zadawał po prostu pytania, które będą... Dlatego, że to rozbija jednak mimo wszystko atmosferę, jak się jeden zsiądzie i zacznie wymandrzać.
Zwłaszcza, natomiast, że są to pewne rzeczy, które
niuanse.
Powiedzmy są niuansami historycznymi, owszem ważnymi dla specjalistów, ważnymi dla ludzi, którzy naprawdę bardzo głęboko wchodzą w historię. Natomiast naszym zadaniem, jakby wracając jeszcze raz do początku naszego pielgrzymowania, naszym zadaniem, które sobie postawiliśmy lecąc do Ziemi Świętej, była raczej jednak mimo wszystko podbudowa wiary. Poszukiwanie tego, co się łączy z wiarą i prowadzi do tego, abyśmy odkrywszy sens Ziemi Świętej, dotarli do tego, co nam dzisiaj w naszej ojczyźnie, w naszym domu pomoże jeszcze lepiej zrozumieć jej znaczenie dla nas.
Tak. Zamykając wniosek, że tak powiem, fanatyków historii, zawsze zasada jest prosta, że na takiej pielgrzymce, na takim wyjeździe trzeba pamiętać o tym, że ktoś jeden bierze odpowiedzialność pełną i za bezpieczeństwo, i za wiedzę, i za przeżycia duchowe. No i po prostu tutaj odradzam wszystkim tym, których tam korci. Mnie też tam czasami korci, żeby się pokłócić, podyskutować. Dlatego, że w tym momencie nic dobrego nie robi. Po prostu przeszkadza innym, sam niczego nie zyskuje, wprowadza niepotrzebny konflikt.
Ale po to są momenty wieczornych spotkań.
Wieczorne, tak. A my sobie tam generalnie sobie podyskutujemy. Tak, bo my z księdzem Andrzejem mamy na przykład różne spojrzenia na... Znaczy nie, że jak ustaliliśmy jednak, że obecna droga krzyżowa, to możemy zdradzić, jest jednak wyznaczona już w późniejszym czasie.
No, oczywiście, że tak.
I że w tej chwili badania archeologiczne dowodzą, że po prostu był troszeczkę inny przebieg. Troszeczkę inny przebieg. Dobrze. O co was najczęściej pytają? Co za ciekawostki opowiadacie? Bo myśmy tu zagadali, Jacku. Pytanie. Byłeś już dzisiaj w pracy, więc pytanie. Wszyscy przyszli do...
Po tygodniu naprawdę nie było czasu, aby rozmawiać w szczegółach o pielgrzymce.
No więc dlatego zawsze natomiast to pyta te pierwsze...
Do pewnych rozmów wrócimy i na pewno będą jakieś takie pytania o momenty zaskoczenia, o jakieś humorystyczne sprawy. No myślę, że warto będzie się podzielić też takimi przeżyciami, nie tylko religijnymi, ale też takimi bardzo ludzkimi. No chociażby jazda na wielbłądzie z żoną. Nigdy w to bym nie uwierzył, że żona siądzie na wielbłąda ze mną.
Najlepsze zdjęcia Jacka. Polecamy tutaj wszystkim pracownikom firmy. Jest galeria na
naszym... wszystkim naszym słuchaczom, którzy mogą wejść na portal Radia Podlaskie.
Jeżeli rozpoznają profesję jeszcze Jacka, więc generalnie też będzie w ogóle największa... Jest dzień 7, drodzy Państwo, naszego wyjazdu. I największa niespodzianka, tutaj muszę muszę powiedzieć, że niespodziankę, którą ksiądz Andrzej nam zafundował, czyli widoki na pustynię judzką, obłędne dosłownie, i pan Jacek jadący na osiołku.
Czasem trzeba się przesiąść. Doświadczenie naprawdę niezapomniane. Ponadto jeszcze drugi moment. Moja żona po raz pierwszy w życiu pływała w Morzu Martwym.
I nie utonęła.
I trzeci moment, kiedy tą słoną wodą nieco zwilżyła oko i musiała się zdać na mnie całkowicie, ponieważ prowadziłem ją jak ślepca pod prysznicę. Była ubezwłasnowolniona.
To tutaj możemy wspomnieć poprzednie nasze pielgrzymowanie.
Tak. I Marka. I
Marku, pozdrawiamy serdecznie. Marek mówi, no zachowałem się tak, jak mnie matka uczyła. Mówi, jak wchodzisz do wody, to pierwsza rzecz, przeżegnać się, przemyć oczy, trochę ciała i do wody. Chlup. No mówi, przeżegnałem się, przetarłem oczy i na tym się moja kąpiel skończyła.
Niestety to, co ksiądz Andrzej mówi, ja potwierdzam, kąpiel w Morzu Martwym przynajmniej dla mnie jest rzeczą, że tak powiem, wątpliwie przyjemną.
Ale doświadczamy, ale nie zapomniałem.
Trzeba doświadczyć, ja doświadczam, bo mówię, moja mama by mi nie darowała, gdybym po prostu przyjechał z takiego wyjazdu. I mamo, jeżeli słyszysz, to uważaj do tego Morza Martwego tylko i wyłącznie ze względu na tą twoją geografię. I żeby się przytufać. Joanno.
No my również z całą rodziną jeszcze się nie zdążyliśmy zobaczyć, natomiast przyjechał syn, opowiadaliśmy jemu o naszych wrażeniach właśnie głównie o tej kąpieli w Morzu Martwym. Jak to tata nie mógł wstać, jak się położył na plecach, że trzeba było podchodzić i go podnosić. No i takie ogólne wrażenia, no, nasze oczekiwania, bardzo jesteśmy zadowoleni. Szczęśliwi, że tam byliśmy. Opowiadaliśmy właśnie o bardzo zdyscyplinowanej naszej grupie, co się naprawdę rzadko zdarza, żeby 33 osoby na komendę, nikt się nie spóźniał.
Maksymalne spóźnienie było 7 minut.
No ale to jest żadne spóźnienie, mi się wydaje, że naprawdę...
A były też zbiórki przed czasem.
Ale wszyscy byli bardzo zdyscyplinowani i to wynika z ich odpowiedzialności. Właśnie to opowiadaliśmy im, że no, grupa była fantastyczna. Również bardzo fajny, zabawny moment był, jak sobie urządziliśmy to wesele wieczorem po odnowieniu tej przysięgi. No i każdy musiał opowiadać, jak się poznał. Więc no, ogólnie wrażenia. Na razie no, tylko pracownikom i synowi, no jeszcze z resztą rodziny się nie zdążyliśmy zobaczyć.
Znaczy, jakie było ich pierwsze pytanie? Znaczy, zwłaszcza pracowników, bo ja rozumiem, że jeśli chodzi o...
Jak było? Tak. No i w ogóle byli szczęśliwi, że cali wróciliśmy, że wszystko się powiodło i jak było. No i głównie to my mówiliśmy, no bo oni nigdy tam nie byli, także no nawet i ciężko im było zadać jakieś konkretne pytanie dotyczące czegoś. Rozdaliśmy im różańce, które poświęciliśmy i przywieźliśmy, byli bardzo zadowoleni. Także...
A no, zobaczymy, co u Zofii.
No ja tak jak mówiłam, jeszcze z pracownikami się nie widziałam, bo dzisiaj wszyscy
z
rodziną już tak, bo wszyscy jeszcze dzisiaj mieli wolne, ale myślę, że jak spotkam się, to oczywiście będą pytać, jak było i będą pytać, kiedy ich zabiorę w to wspaniałe
Drodzy
miejsce.
Pracownicy, jeżeli chcecie zobaczyć swoją szefową na Wielbłądzie, zapraszamy. Dzień 7, Radio Podlasie.pl, Galeria Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
Tak, to był śmieszny, żartobliwy moment, ponieważ ja już dwa razy jechałam na Wielbłądzie i powiedziałam, że nigdy trzeci raz już nie pojadę, bo najgorzej się boję, jak Wielbłąd wstaje i Wielbłąd siada. Ale ponieważ jak wyszłam, to Wielbłąd sobie spokojnie siedział, wszyscy robili zdjęcia, więc a pan Grzegorz się uśmiechał, więc ja mówię, nie, no przecież ja usiąść na wielbłądzie potrafię i zdjęcie sobie zrobię. Tylko nie wiedziałam, że ten wielbłąd za chwilę wstanie i będzie mnie woził w koło i co na co z przerażeniem patrzyłam.
Że taką niespodziankę zafundujemy.
A żeby było ciekawiej, to wielbłąd wstaje w ten sposób, że najpierw podnosi tylne nogi, następnie na kolanach klęka przed nich i podnosi przednie kolana. Więc trzeba być naprawdę dobrze wygimnastykowanym, żeby się utrzymać w siodle, a siadanie jest odwrotne. Najpierw wielbłąd pada na kolana, potem na, powiedzmy tutaj, uda przednie i wreszcie tyłem siada. Ubaw
Także wesołe momenty też były.
Polecam Osiołka. Znacznie prościej.
Spokojnie.
I niżej.
I niżej.
Jak bliżej do ziemi.
Znaczy, zwłaszcza polecam tego Osiołka w momencie, kiedy siedział ten 3-letni brzdąc na nim, okładał go jakimś kawałkiem drewna na skraju przepaści, a ten wielbłąd się kręcił, a ten, znaczy Osiołek w się kręcił wokół własnej osi. No rzeczywiście, fantastycznie to było. No, jestem ciekaw, panie Jasku, czy pan by siadł wtedy tam.
Natomiast wracając jeszcze do pracowników, to ja mam taki zwyczaj, że jeśli wyjadę gdzieś w jakieś ciekawe miejsca, to staram się zabrać oczywiście nie wszystkich, ale z grupą pracowników pojechać i też tak już sobie zaplanowałam podczas tej pielgrzymki, że za rok taką grupę 30 osób z pracowników dobierzemy i zechcę, żeby i pracownicy, przynajmniej część pracowników przeżyła tę wspaniałą pielgrzymkę.
Dobrze. Danuto, to samo pytanie. Bo za chwilę,
pytania dzisiaj zadawane to były takie, czy jesteście zadowoleni? Więc odpowiedź była taka, jak tutaj słychać, że zadowoleni bardzo i polecamy. I oczywiście znalazłam chwilkę czasu, żeby swoim najbliższym współpracownikom pokazać zdjęcia, które robiłam osobiście. No i po tych zdjęciach i po krótkich opowieściach moich już było kilka osób, które prawdopodobnie będą się do Was zgłaszać na następny rok. I myślę, że i były też takie osoby, które mówiły, najpierw wyślę rodziców, a później pojedziemy my. Także chętni się piszą, natomiast jeżeli chodzi o zdarzenia, to tak, słuchając, że w tym Morzu Martwym oczywiście każdy popłynie, no bo jest zasolenie i każdy popłynie, a ja pływać umiem, no to sobie tak w okularkach, na szczęście miałam okulary przeciwsłoneczne i sobie tak na tą wodę kładę się. Oczywiście nie tyłem, a przodem, bo widzę, że wolałam płynąć sobie przodem, ale nie mając w ogóle żadnej obawy, że coś tam mi się zadzieje. I oczywiście jednak inaczej jest wyporność. Inna jest wyporność i idzie się w pewnym momencie nurka głową i oczywiście wykonanie ileś tam ruchów rękami gwałtowne i woda na oczy. Ale na szczęście miałam okulary i troszeczkę tylko poczułam tej soli w oczach. Ale musiałam udać się pod prysznic. Natomiast taki inny moment, to który obserwowałam bacznie, to był Jordan i chrzest tych grup, które były chrzczone przez zanurzenie. Dwie osoby trzymające osobę, trzecią w środku z nosem chwyconym rękoma tej osoby, która zanurzała delikwenta i do wody tyłem. Bach! Zrobiłam oczywiście zdjęcie i to pokazywałam też swoim znajomym dzisiaj, którzy oglądali zdjęcia z wielkim zainteresowaniem. Ten moment był oglądany.
W naszym przypadku był troszeczkę inaczej. Gdzieś tutaj na naszej galerii radiowej jest również zdjęcie z tego momentu chrztu w rzece Jordanie.
Mam takie zdjęcie, bo bardzo ciekawe. Część i mnie zrobiono, jak ksiądz Andrzej polewał nam główki
bardzo
wodą,
ciekawe,
bardzo
widać
fajnie.
Spływające stróżki wody.
Tak.
Rewelacyjne są te zdjęcia, naprawdę. Tu księdzu Sławkowi trzeba chwałę oddać.
Bo on
naprawdę
zrobił nam za nadwornego fotografa.
No właśnie, już mamy tutaj to.
Chociaż oczywiście zdjęcie z kilkanaście tysięcy, jak ja policzyłem tak mniej więcej, ksiądz Sławek zrobił ich około 1500. Natomiast ja zrobiłem około 1200 tym razem po wrzuceniu. Tamtym razem było 2500.
Natomiast ja siebie nie
poznaję.
Ale
jeśli każdemu to tak?
Tak.
Na zdjęciach?
Nie wyjąłem aparatu ani razu. Aha. Ja siebie naprawdę nie poznaję. Jeśli normalnie przywożę około 1500 zdjęć, tym razem nie mam ani jednego zdjęcia z Ziemi Świętej.
No to dostarczymy, księdzu. Nie ma najmniejszego problemu. Jest z nami Maria. Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże.
Już doszłaś do siebie? Halo?
Tak, tak.
Czy już doszłaś do siebie, już wszystkie emocje opadły,
tak,
wypoczęta?
Prawie doszłam do siebie. Przeżywam jeszcze raz to wszystko, co przeżywałam tam w Ziemi Świętej. Opowiedziałam swoim bliskim, no nie przede wszystkim jeszcze się widziałam i przede wszystkim szczęśliwa jestem dlatego, że jechałam chora. 2 tygodnie chora byłam i miałam takie bardzo obawy, jak tam będzie, żeby nie robić swoją osobą komuś no, trudności, ale doznałam takiej wielkiej łaski uzdrowienia, naprawdę, bo byłam tak wspaniale się czułam, że i wszystkie przeżycia, jakie tam, jakich doznałam, były dla mnie takim wielkim wzruszeniem. Ja pierwsze dni i pierwsze msze święte to przeżywałam dosłownie ze łzami w oczach. Jestem zadowolona z tego względu, że po pierwsze, kiedy była msza święta, to wielkim przeżyciem dla mnie było to, że byłam bardzo blisko ołtarza, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ksiądz, kiedy było, przekażcie sobie znać pokoju, właśnie podchodził do nas i przekazywał. To było wielkie, właśnie wielka ta radość. Poza tym cieszyłam się również z tego, że mogłam swoje intencje, z którymi pojechałam, wypowiedzieć wprost podczas modlitwy wiernych. To nie zawsze przecież można tak zrobić. Wiem, że to robią młodzi na oazach, no a tutaj my dorośli mogliśmy prosić o wszelkie łaski, o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Ja modliłam się również za księży. Mamy w mojej parafii jest 60-letnie kapłaństwo, obchodzi ksiądz Siekierko. I nawet odjeżdżając, widziałam się z nim i prosił mnie o modlitwę. Bardzo w jego intencji się modliłam, dlatego że to jest ozdoba naszej parafii. Poza tym, no co jeszcze chciałabym powiedzieć, że bardzo wzruszenie ogarniało mnie, kiedy mogłam właśnie swoimi niegodnymi rękami dotykać miejsc, na przykład tam, gdzie stał krzyż Pana Jezusa, w którym On umierał. Ucałowanie grobu Pańskiego. To było, to wszystko tak, z takim wzruszeniem przeżywałam, że naprawdę czasami łzy ciepłymi. I nie wstydziłam się tego.
A syn o co pierwszej rzędzie zapytał, kiedy odbierał cię od nas, bo jestem ciekaw.
Paweł?
Tak, o co Paweł pytał?
Paweł pytał, no jak mamo było. Aha. On wierzył, że ja tam wyzdrowieję, że ja tam przyjadę z takimi pewnymi, takimi no uczuciami naprawdę. I pytał mnie właśnie, no jak było, mamo, jak było? Mówię, tak było cudownie, że dosłownie słów mi brakuje na wypowiedzenie w danym momencie. I on się tak cieszył, bo to za jego sprawą właściwie, chociaż to wszystkie dzieci na to właśnie chciały, żebym pojechała, ale przede wszystkim inicjatywa wyszła od niego. Mm-hmm. Bo on był.
Paweł
on
był tak, w ubiegłym roku w Ziemi Świętej.
Tak, był w ubiegłym
mówił
roku.
Mówił wprost i wyraźniej. Muszę, mamy tam
wysłać. To jest pielgrzymka życia. To jest pielgrzymka, że ja jestem przekonana, że tak jest. Myślę, że już więcej, zresztą nie spodziewałam się takiej, że ja kiedykolwiek będę. A to jest właśnie chodzenie śladami. Tu jest ta świadomość, że Pan Jezus tam żył. To jest jego, była jego ojczyzna. I mnie, ja tam mogłam być.
Najzabawniejsza rzecz, która się zdarzyła, bo też pytamy o te rzeczy, które się zdarzają, bo powiedzmy tak, pielgrzymka to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, że my tam wyjeżdżamy, że tam są codzienne msze święte, że
to jest tylko umartwienie,
że tylko jest umartwienie, że tylko modlitwa. To jest normalne tak. Również przeżywanie, to jest kilkanaście godzin bycia z grupą razem. Tym razem mieliśmy taką grupę bardzo mocną, która się poznawała, docierała na tej pielgrzymce, bo poprzednim razem w większości to byli ludzie, którzy się znali na co dzień.
Tak. No, a ja właśnie jechałam nie znając zupełnie nikogo.
No właśnie.
I trochę takie miałam obawy, no bo no ja już jestem takim w podeszłym wieku, chociaż tak. No i właśnie sama jechałam, zupełnie nikogo nie znam, ale właśnie spotkałam bardzo sympatyczną, miłą panią Krysię, która no dosłownie jakbyśmy były siostrami. Tak bardzo zżyłyśmy się ze sobą. I to no za sprawą chyba i księdza Andrzeja, który no jakoś tak podsunął mi tą osobę chyba, że wspaniale rozumiałyśmy się. Bardzo dużo wspólnych chyba cech jakoś mamy.
Ustalmy, Mario, jedną rzecz, że to nie, wiek nie jest podeszły, tylko podchodzący nam.
Aha.
Dobrze, wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękuję w ogóle wszystkim organizatorom, księdzu Andrzejowi, księdzu kapitanowi, dziękuję panu Grzegorzowi za wszystko, bo czułam opiekę. Naprawdę taką opiekę, że ktoś, tak jak dziecko czasami czuje, jak ma czyną opiekę, tak ja mimo dorosły człowiek byłam, nie czułam się zagubiona, bo wiadomo, że tam większość się znała, a ja nikogo nie znałam. W każdym bądź razie zadowolona jestem tak, że no, wszystkim opowiadam, kogo spotkam, kto do mnie przyjdzie, odwiedzają mnie osoby, które chcą i jutro będę miała spotkanie z koleżanką, która chce koniecznie dowiedzieć się, jak było. I mówię, żeby na pewno pojechali na taką pielgrzymkę. Więcej nic nie potrzeba w życiu. Tylko naprawdę, tak pojechać.
Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Jest już za kwadrans godzina 23, a więc mamy jeszcze około 10 minut, ale jeszcze zajrzymy, cóż nam tu jeszcze słuchacze fundują. Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, wspaniała sprawa, na pewno niesamowite, niezapomniane doświadczenie, pięknie, że Pan i reszta uczestników mogli jej doświadczyć. Jak dla mnie to jest jedno z tych marzeń, które raczej się nie spełni. I to jest też takie nawiązanie do innego SMS-a, który przyszedł, w którym Agnieszka z kolei...
Marzyć jest piękną rzeczą. Ja nigdy nie spodziewałem się, że będę księdzem prowadzącym grupy.
To było tak, moje jakieś marzenie. To krótko się ksiądz spodziewał, to jest kilkanaście lat się ksiądz spodziewał.
Ale w rzeczywistości okazało się, że Pan Bóg naprawdę ma swoje wspaniałe plany i nawet jeżeli człowiek sam spróbuje pokomplikować sobie życie, ja to zrobiłem przez nieznajomość rosyjskiego, akurat w mojej młodości, to jednak Pan Bóg ma sposób, żeby dotrzeć i odnaleźć
tak, nawet jak się człowiek broni nogami i rękami, jak ja to wiem ostatnim razem, żeby nie wsiąść do samolotu, to jednak załadowali.
To już nie było problemu.
Znaczy, no, był, ale dużo mniejszy. No, ale generalnie z powrotami nie ma najmniejszego problemu. Ale Agnieszki, SMS. Z jednej strony bardzo Wam zazdroszę, że mogliście tam być, gdzie żył Jezus, a z drugiej strony taka pielgrzymka byłaby dla mnie zbyt dużym przeżyciem, choć wiem, że naprawdę warto tam być. Może kiedyś, ja też wiem o dużo Ziemi Świętej, tylko nie lubię się tym chwalić. No, ja też, Agnieszko, się nie lubię z tym chwalić. Ale to jest też efekt moich wyjazdów. Ja tylko powiem tyle, że...
Czasami powtarzałem na trasie pielgrzymkowej, inny by się chwalił. Ja tylko stwierdzam fakty.
Dokładnie. Natomiast to jest też efekt tego, że tutaj akurat poprzednim razem udało mi się po raz pierwszy nałożyć geografię, historię i teologię na jedno.
No właśnie, i na stronie Radia Podlasie, w naszej galerii, jest dowód owego nałożenia teologii. Jest bowiem zdjęcie bardzo ciekawe i bardzo ładne. Bardzo ekumeniczne zdjęcie, na którym pan Grzegorz stoi w pozie do zdjęcia z panią pastor. W koloratce oczywiście. Czarna koszula, koloratka, elegancka. Zdjęcie, które naprawdę jest doskonałym motywem do rozwodu.
Nie, ale to było pierwsze zdjęcie, które swojej żonie pokazałem, żeby było jasne. Jak żona, że generalnie gdyby nie było owego paska pod szyją koloratki, to podobnie byłoby, skończyłoby się awanturą.
To też odnośnie ciekawostek.
Były tam ciekawostki takie. Natomiast słuchajcie, wracając już do ostatniego naszego pytania, chciałbym zadać Wam to pytanie, z czym wracacie? Jakie będą konkrety w Waszym życiu? Znaczy, Wam się wydaje, wiadomo, że to trudno od razu sobie tak powiedzieć. To jest tak, jak że się tam jedzie, przeżywa się tam zaskoczenia, zmylenia, czasami zawody, czasami rzeczy wzniosłe. Przeżywanie Ziemi Świętej, mojej poprzedni wyjazd skończył się tym, że przez 2 tygodnie non-stop mi się Ziemia Święta śniła. 2 tygodnie non-stop, noc w noc śniła mi się Ziemia Święta, żadnych innych rzeczy. Tym razem już też śni mi się czasami coś tam przez te 2 noce, ale nie non-stop.
Coś w międzyczasie.
Natomiast ja powiem tak, poprzednim razem zostawiłem to, czego bardzo nie lubiłem u siebie, czyli przeklinanie. Przeszło mi jak ręką odjął. Ja nie spodziewałem się takiego efektu. Tym razem nie wiem, co będzie efektem. Być może coś się już zadziało, być może się nie zadziało. Natomiast pytanie brzmi, co Waszym zdaniem, z czym przyjeżdżacie Waszym zdaniem z tej Ziemi Świętej? Zacznę teraz od Danuty.
No, to nie obyło się bez poczynienia pewnych postanowień. Było takie jedno miejsce, gdzie ksiądz Andrzej powiedział, że no, w tym miejscu udało się niektórym poprzednio, którzy tutaj byli, pozostawić pewne rzeczy niechciane i spróbujcie. No i były takie w postawach pewne postanowienia, korekty swoich postaw i obietnice, że to powinno się zredukować, wyeliminować ze swojego zachowania. No i takie korekty postaw, pewne jakieś takie szybkie irytacje niektórymi sprawami, które wiemy, że po pewnym czasie przechodzi człowiek do porządku nad tym, natomiast zbyt gwałtowne zareagowanie to tak jak z tą zasadą, czyli wysłuchaj, przemyśl i dopiero później dyskutuj. I te irytacje chciałabym gdzieś tam pozostawić obok, żeby one mnie nie atakowały, tak? Natomiast też takie postanowienie może trochę, nie jest to jakiś wielki mój nawyk, ale chciałabym, żeby nie korciło mnie w niektórych sytuacjach do sięgania po papierosy. I myślę, że to, jak już wypowiedziałam głośno, to chyba stanie się takim postanowieniem, które...
No właśnie, nie dało się zauważyć na pielgrzymce.
Jeden jedyny raz i po czym padły te słowa i tak sobie myślę, spróbuję. No i powiem szczerze, że chyba dotrzymam tego słowa.
Zawsze warto próbować i podejmować konkretne działania w tym kierunku.
No też oczywiście pewne postanowienia, jak będzie to czas pokaże, natomiast też głównie postanowienia takiego może mniej emocjonalnego podchodzenia do pewnych rzeczy, może takiego spokojniejszego patrzenia na niektóre tematy, które wydają się bardzo jakieś trudne czy drażliwe, a jeśli spokojnie się spojrzy, to można to po prostu spokojniej rozwiązać. No myślę, że mówię, czas pokaże, czy uda się po prostu te zrealizować postanowienia.
A ja powiem krótko. Wydaje mi się, że wróciliśmy z mężem bardziej pewni siebie, silniejsi, pogodniejsi i tyle.
A to przedtem byliście niepogodni?
No różnie to bywało.
Nam się wydawało, żeby przyjechali, że tak powiem,
przygosili słońce w Izraelu. Bardzo taki stresujący okres w naszym życiu, no, związany z firmą i tak dalej, dlatego ten wyjazd był dla nas naprawdę bardzo kojący i naprawdę wróciliśmy bardzo wyciszeni. Na razie odporniejsi i niech tak będzie i niech tak zostanie. A postanowienia oczywiście też jakieś tam złożyliśmy, ale nie będę.
Nie, oczywiście. Nie zmuszamy. Jacku?
Myślę, że dla nas to były takie naprawdę cudowne rekolekcje. Nieraz uczestniczyliśmy w różnych rekolekcjach. To były chyba najcudowniejsze rekolekcje w naszym życiu. Jeśli chodzi o konkrety, o owoce, no myślę, że były takie miejsca, które do czegoś zobowiązywały. Na przykład w Getsemani starałem zostawić się swój strach przed przyszłością, żeby potrafić zawierzyć, że wszystko, co się dzieje, nie jest przypadkiem. Jest to potrzebne i ten strach, wydaje mi się, udało mi się przynajmniej w pewnym stopniu tam zostawić. Kalwaria jest czymś przeciwnym uczuciom pychy, egoizmu, a pusty grób Chrystusa daje nadzieję, umacnia nadzieję. I myślę, że te przeżycia religijne w końcu zdominowały to, co było miłe, przyjemne, poznawcze i to chyba najbardziej nas dotknęło. Aczkolwiek pytania znajomych są obrażenia, ale to jest powierzchowna sfera tego wyjazdu. Myślę, że generalnie tkwią głębiej, tkwią w nas. To jest umocnienie też tej miłości małżeńskiej, tej wspólnoty małżeńskiej, to, że mogliśmy to razem przeżywać. Myślę, że to jest naprawdę coś, czego słowami opowiedzieć się nie da. Jest to bardzo trudne. Ta atmosfera, którą tworzyliśmy jako wspólnota z księdzem Andrzejem, z księdzem Sławomirem i ludzie, których nie znaliśmy, a którzy okazali się cudownymi ludźmi. I to wszystko w atmosferze takiego luzu, nie jakiegoś napiętnowania cierpieniem, a wręcz przeciwnie, przyjemnością. Dało nam poczucie spełnienia i teraz będziemy wspominać to jako cudowne przeżycie, które bardzo, nawet od strony ludzkiej, miło nam się będzie kojarzyć.
I może stać się doskonałym fundamentem budowania dalej zjawiska, które nazywamy wiarą, zjawiska, które nazywamy tworzeniem wspólnoty. Wiemy o domowym kościele, który dla Was stanowi dość istotne miejsce spotkania i możecie być w tymże kościele jeszcze bardziej teraz świadkami prawdy Ewangelii, świadkami obecności Chrystusa, świadkami przeżyć, które stały się Waszym udziałem właśnie tam w Ziemi Świętej. To jest ten fundament, na którym dalej budujemy rzeczywistość, bo pielgrzymka nie może zakończyć się, mogę?
To jest.
Pielgrzymka nie może zakończyć się tylko powrotem do domu, opowiadaniem wrażeń, ale ma być budowaniem dalej czegoś bardzo, bardzo konkretnego, czegoś, co będzie nawiązywaniem do fundamentów i źródeł naszej wiary, do Ewangelii. Budowanie, poszukiwanie Ewangelii, docieranie do tych momentów, które są dla nas budowaniem również wspólnoty. To, o czym bardzo często przypomina nam ksiądz biskup, zapraszając nas do udziału chociażby w programie Chrzest w życiu i misji Kościoła, który to program jako katecheza dotycząca wprost i wyraźnie Pisma Świętego, jednocześnie tych podstawowych prawd antropologicznych o tym, kim jesteśmy w perspektywie historii zbawienia, jest doskonałym sposobem kontynuowania naszego pielgrzymowania po Ziemi Świętej. Jest to moment, w którym i wspólnota będzie budowana i będzie budowane nasze serce, nasze wnętrze, dzięki któremu będziemy stawali się coraz bogatsi obecnością Chrystusa.
No tym bardziej, że liczymy na to, że właśnie tak jak z poprzedniej grupy pielgrzymkowej udało się stworzyć taką grupę
niewielką, wprawdzie,
niewielką ale jednak
spotykającą się, pracującą
z programem Chrzest w życiu misji Kościoła, co już mieliśmy dwie katechezy, z nimi pracowaliśmy. Tak liczę na to, że w przyszłym roku trzecia część, będziemy z Wami.
Czy z grupą w tym roku wyjeżdżającą, czy z tą grupą, która była w biegu roku, a może połączymy siły?
A może połączymy, właśnie, liczymy na to.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, nie wiem, może mąż nie będzie miał mi tego za złe, ale on się nie lubi spowiadać. A tam przeżył olśnienie. Sam chciał iść do spowiedzi i przeżył wspaniałą spowiedź nad Jeziorem Galilejskim. Także był bardzo zadowolony.
Natomiast
także to jest też
wspaniałe duchowe przeżycie.
Oczywiście, że tak. Ogólnie jasne. Się nie lubi spowiadać. Cała rodzina idzie, a on mówi, że pójdzie później.
Natomiast tą spowiedzią była bardzo ciekawa historia, bowiem no, siedzieliśmy nad Jeziorem Galilejskim, wprost nad wodą. No i w pewnym momencie przypomniałem sobie, tu jest bardzo człowiek do spowiedzi. Nie? Więc była sąsiednia grupa, mówię, ojcowie, proszę księży, kto zechce tutaj posłużyć sakramentem pokuty? No bo trzeba, akurat dwie osoby były, które z naszej grupy potrzebowały sakramentalnego pojednania. No więc jeden się zgłosił na ochotnika. Ci dwaj nasi panowie podeszli, elegancko, wspaniale wyspowiadali się. Natomiast ja z przerażeniem popatrzyłem, że ustawiło się z 10 osób do tegoż księdza i tam nad brzegiem jeziora autentycznie to doświadczenie, mnie to natychmiast się skojarzyło, choć było to na przeciwnym brzegu w stosunku do Tabga, do tego miejsca, gdzie Jezus pytał: Piotrze, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Także dla mnie było to rzeczywiście nawiązaniem do tego momentu i wskazaniem, że każde miejsce jest dobre do tego, aby Chrystus zadziałał swoją łaską.
To ja jeszcze powiem jeden przypadek, który mnie strasznie uradował, bo jak ksiądz Sławek powiedział, że a kto teraz miłuje Pana Jezusa, niech spojrzy i znajdzie może kamyczek w kształcie serca. Ja spojrzałam, od razu zobaczyłam i była to dla mnie tak ogromna radość, że no takie zdarzenie.
Tak, jest zdjęcie też w tym temacie. Natomiast już zamykając, tutaj oczywiście żartujemy trochę z tą ekumenią i z tym moim zdjęciem. Faktem jest, że że dla nas było to pewien ewenement, stąd też z księdzem Sławkiem polowaliśmy na, no właśnie nie wiem, panią pastor,
raczej
siostrę pastor, siostrę pastor, nie wiem, trudno, trudno nam to nazwać.
Nie ma przecież ordynacji.
Stąd też ta, w końcu zdenerwowanie, że ona nam po prostu ucieka z obiektywu. Ja podszedłem, powiedziałem, że chcę sobie po prostu z nią zrobić zdjęcie, więc stąd to zdjęcie jest. Ja pozowałem, ksiądz Sławek robi zdjęcie.
Natomiast mamy pytanie właśnie, może jeszcze jedno, to o tym, o zdrowiu. Czy ja na wózku mogę pojechać
właśnie,
do Ziemi Świętej?
Mieliśmy
przykład.
Poseł pielgrzymki obok.
Oczywiście.
Tak. Jak w samolocie
z nami.
Pan na wózku inwalidzki.
Jest w ofercie Palotyńskiego Biura Pielgrzymkowego. Mogę reklamować?
To jest.
Mogę reklamować, dziękuję za pozwolenie. Jest również oferta wyjazdu na pielgrzymkę dla niepełnosprawnych. I to jest już klasyka z opieką, ze wszystkim, co potrzeba jest osobom, które no, mają troszeczkę ograniczone możliwości ruchu. To nie, takie pielgrzymki z całą pewnością są i również można w takiej pielgrzymce uczestniczyć.
Natomiast jeszcze wracając do tej ekumenii, chciałbym jednak mimo wszystko kończyć, bo było coś również pięknego, kiedy podczas mszy zarówno na Kalwarii, jak również potem w Betanii osoby, które ewidentnie nie rozumiały mszy świętej po polsku, bo to były obco,
tak,
to był Japonka bodajże,
Japonka
i chyba Włoszka, bodajże, tak, Włoszka podchodzili w czasie mszy,
ale powiedzmy katolicy
to
jasno i
podchodzili
katolicy.
I brali udział w komunii świętej,
łącznie z komunią świętą,
więc tak to było coś pięknego, co dowodzi, że nasza liturgia, tak właśnie, że nasza liturgia, niezależnie w jakim języku jest odprawiana, ona jest identyczna, stąd też można w niej uczestniczyć, a można się po prostu domyślić.
Przygotowując. A dla nas takie z kolei przeżycie to było uczestnictwo, przynajmniej dla mnie, w procesji przy Bożym Grobie prowadzonej przez Franciszkanów. I to też było odprawiane po łacinie i wokół nas były różne języki, różne narodowości. My mówiliśmy Ojcze nasz, zdrowaś Maria. Natomiast procesja była wspaniałym przeżyciem takim
natomiast
duchowym.
Wracając do uniwersalizmu Kościoła i obecności tych innych języków na mszy świętej, Panie Grzegorzu, czyżby... Mogę zadać to pytanie publicznie?
No.
Czyżby to było przygotowanie do naszego pielgrzymowania do Chin?
No tak, drodzy Państwo, to jest na tej zasadzie, że my niedługo chyba będziemy musieli rozszerzyć
działalność.
Tak.
Katolickie Radio Podlasie, Biuro Pielgrzymkowe.
Podlasie, no zobaczymy w każdym razie. Kilka osób jest, rzeczywiście zaczyna się pojawiać.
A moje doświadczenie w Chinach było takie, że uczestniczyliśmy we mszy świętej, którym przewodniczyli miejscowi kapłani, Chińczycy, i msza święta była w języku chińskim. Każdy z nas miał tekst polski i w tym samym czasie czytał tenże tekst polski. Msza święta jest rzeczywistością uniwersalną w całym Kościele. Ma identyczną strukturę i to pozwala, jeżeli my tu, u nas, na miejscu, dobrze wejdziemy w liturgię, jeżeli dobrze ją poznamy, jeżeli katecheza liturgiczna będzie nas przygotowywać do dobrego przeżycia mszy świętej, nie będziemy mieli w żadnym zakątku świata problemu z uczestnictwem we mszy świętej.
Słuchajcie, kochani, jak zwykle na koniec wszyscy się rozgadują. A ja muszę niestety mówić jako ten budzik.
Mówiliśmy wszyscy przez cały czas. Tak, nie było chwili milczenia.
Nie było chwili milczenia. No i to jest ta tajemnica, dlaczego grupa była zdyscyplinowana, bo zawsze Skwarek był na końcu i wszystkich poganiał. Ale muszę powiedzieć, że miałem, że tak powiem, współczujące, że tak powiem, tony, bo mówili, chodźmy szybciej, bo Skwarka znowu opierniczą, więc generalnie.
Ale generalnie chciałbym zakończyć, że byliśmy w Ziemi Świętej dzięki Katolickiemu Radiu Podlasie. I za to serdecznie,
bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy, polecamy się na przyszłość. Drodzy Państwo, nie żegnamy się z naszymi pielgrzymami, bo będziemy się spotykali na pewno niejednokrotnie, zarówno w studio, być może w różnych innych konfiguracjach i przy różnych spotkaniach.
Ja już dzisiaj zapraszam na spotkanie popielgrzymkowe do Choroszczynki. Zapraszam serdecznie.
A ta grupa, która tutaj dzisiaj z nami była, ona jest również taką grupą inicjatywną, którą za każdym razem pragniemy tworzyć, bowiem stworzyła się wspólnota w czasie tych kilku dni wspólnego wędrowania śladami Chrystusa, stąpając po Piśmie Świętym, jak ksiądz Sławek zawsze to poetycko ujmuje. I chcemy, żeby tych wspólnot powstawało jak najwięcej. Te pielgrzymki między innymi temu służą, żeby te wspólnoty powstawały w naszej diecezji. Będziemy się starać tutaj jako Katolickie Radio Podlasie, które sobie postawiło takie zadanie, żeby jak najwięcej różnych wspólnot tworzyć wokół różnych spraw, różnych momentów, różnych idei, bo to jest podstawą Kościoła. Liczymy na to, że ta wspólnota, która się zawiązała, przetrwa znacznie dłużej. Tego Państwu życzę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Danucie, Zofii, Jannie, Jackowi i księdzu Andrzejowi za dzisiejszą wizytę. Księdza Andrzeja, proszę jeszcze o błogosławieństwo. 5 minut po 23.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Módlmy się. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Katolickie Radio Podlasie kończy swój dzisiejszy program. Zapraszamy Państwa jutro o 5:30. Audycję zrealizował Tomasz Goska. Żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek. Szczęść Boże.